każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim, dzień dobry, a dzisiaj w naszym studiu dziennikarze Wojciech Turczyński, TVP Trzygorzów.
Dzień dobry.
Jarosław Miłkowski, Gazeta Robuska.
Dzień dobry.
I Sebastian Górny, Teletop.
Dzień dobry.
Audycję realizuje Paweł Owczarski. Witamy serdecznie, a dzisiaj zaczynamy od hali sportowej, bo sporo się ostatnio mówiło o tej inwestycji, na którą czekają mieszkańcy i pewnie wiele osób, które nas słuchają, które nas słucha. Jest ciekawe, czy ona w ogóle powstanie, bo prezydent mówi, mamy swoje pieniądze, mamy 15 milionów z Ministerstwa Sportu obiecane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale czekamy na drugie 15, bo jeżeli nie dostaniemy, no to nad inwestycją jest duży znak zapytania. Tutaj wiceszef Rady Miasta Sebastian Pieńkowski z PiS-u mówi, że to prezydent teraz powinien wziąć całą inwestycję na barki, rozpocząć i czekać na dotację. Jak to powinno być z tą halą? Jarosław Miłkowski.
Hala na pewno powinna powstać. Tyle w mieście się dzieje, sporo dróg się robi, a więc nawet gdybyśmy mieli te 15 milionów swoich dołożyć, to tą halę należy jednak zacząć, należy budować, a być może tak jak właśnie wiceprzewodniczący Sebastian Pieńkowski mówi, może wtedy jeszcze rząd dołoży 15.
Bo obietnica była. Damy 30 milionów, więc może to jest takie, no, dla prezydenta, który musi podjąć decyzję.
Ale jeśli mamy z tej hali rezygnować tylko dlatego, że 15 milionów nie mamy, a czekamy na nią od x czasu, no to chyba lepiej jednak ją budować, zacząć ją, a ewentualne 15 milionów z rządu to będzie takim bonusem, taką, no, w pewnym sensie niespodzianym.
No ale zwróćmy uwagę, panowie,
Wojciech Turczyński.
15 milionów, ani nawet 30 milionów nie rozwiązuje nam sprawy, bo prezydent powiedział, że hala będzie kosztować 100 milionów. Czyli ile? 70...
Było 40 z miasta,
70 trzeba wygospodarować z budżetu miasta, na co prezydent nie ma pieniędzy. Zwróćcie uwagę, że powiedział też, i to było bardzo znamienne, że pracują teraz nad nową strategią inwestycyjną miasta, tak, tym planem inwestycyjnym, gdzie będzie trzeba, jak prezydent podkreślił, poprzesuwać w czasie wiele inwestycji. Radni mają nad tym dyskutować i to oznacza, że no nie ma pieniędzy w budżecie na takie rzeczy.
Mimo tego wielkiego kredytu, który...
Nie wiem, czy jest sens zaczynać coś, nie mając perspektywy finansowej dopiętej na 100%. No także tu ani 15, ani 30 milionów nie rozwiązuje sprawy i też to takie argumenty wiceprzewodniczącego Pieńkowskiego, że no, ja załatwiłem 15 milionów złotych, podczas gdy wcześniej zarządów PO-PSL do miasta na takie cele trafiło 900 tysięcy, to 15 to dużo więcej. No oczywiście, bardzo dużo więcej, super, natomiast to nie załatwia sprawy. Inna sprawa, że prezydent nie robi nic w tej sprawie, żeby te pieniądze pozyskać o hali, a także o stadionie lekkoatletycznym. Mówi się od dawna. Bardzo mnie boli sprawa szczególnie stadionu lekkoatletycznego, bo sam przez parę lat ostatnich biegałem z mieszkańcami Gorzowa na tym, co teraz jest, co się nazywa stadionem lekkoatletycznym na Warcie, na tej bieżni zabłoconej, dziurawej, krzywej, niebezpiecznej,
sobie uszkodzić.
Gdzie się nasłuchałem wielu argumentów na temat tego, że mamy mnóstwo lekkoatletów w Gorzowie, w regionie z dużymi sukcesami, o których się nie myśli po prostu i temat umarł.
Jak oni zdobywają te sukcesy?
No właśnie, jeżdżą do okolicznych mniejszych miejscowości, gdzie już są takie stadiony.
Sebastian Kutin.
No jeżeli chodzi o tę halę, no to faktycznie mówi się o tym od lat i wydawało się, że teraz jest ten najbliżej do zbudowania tej hali, ale no, wszystko w budownictwie poszło mocno do góry. Mówiliśmy o hali, kiedy ona miała kosztować około 60 milionów, no to wtedy nawet te 15 milionów, no to było całkiem spory wkład. Teraz
mówiło się o 60 milionach, 65, a
tak,
teraz
no to ceny rosły, no teraz mówi się o 100 milionach, no i trzeba przyznać, że to pewnie jest to najbardziej realny koszt budowy, także no, tak jak powiedział Wojtek, no, nawet te 30 milionów, jeżeli z ministerstwa by było, no to
a może
to jest,
trzeba spojrzeć po gospodarsku,
mało.
No to tniemy coś, bo nie budujemy w marmurze, tylko taniej.
No, no to możemy zrobić ten halę bez dachu na przykład. Nie, tak?
No to przeprojektujmy. Też słyszałem od prezydenta ostatnio w twojej rozmowie, Marcin, z prezydentem, że jak to tam się nazywa, CEZIP, tak? CEZIP. W CEZIBie nie będzie klimatyzacji, bo nie potrzeba, bo latem CEZIP
ale w ogóle
nie
to
będzie
jak usłyszałem o klimatyzacji, dla mnie to...
Przeprojektujemy i będzie okej, okay. No to może przeprojektujmy halę. Tylko tak jak mówię, no najpierw trzeba mieć zabezpieczenie finansowe jakiekolwiek. Jeżeli jest 100 milionów, wiemy jak wygląda sytuacja w ogóle w budownictwie, w branży remontowej, wszystko skoczyło o 300%, mówi się. Jak ktoś planował budować dom rok czy dwa lata temu, a planuje teraz, to ceny skoczyło o 300%.
Ty zajmujesz się gospodarką w swoich audycjach, w raporcie, w lubuskim raporcie gospodarczym i dobrze wiesz, że gdzieś tam z tyłu sygnały są o spowolnieniu gospodarki, więc może już niedługo i przetargi będą lepiej szły miastu i te ceny będą spadały, ale kiedy my tu rozmawiamy o hali, w Zielonej Górze tenis na bardzo wysokim poziomie w hali tamtejszej. Nie mówię już o koszykówce, która jest marką Zielonej Góry. Szereg imprez, które tam się odbywają. Tam już się dzieje. A my dalej rozmawiamy, bo ja od 10 lat słyszę w Gorzowie o hali. 10 lat. To jest szmat czasu.
Ja myślę, że to jest kwestia priorytetów i podejścia prezydenta i jego najbliższych współpracowników. No są pewne priorytety, tak? Mamy stadion żużlowy i się cieszmy po prostu. Już nie mówię o innych kwestiach typu szkoły muzyczne i tak dalej. No to jest kwestia po prostu kierunków.
No właśnie, kierunków. Zmieńmy temat. Północna obwodnica Gorzowa. Prezydent x czasu temu powiedział, że ona powinna powstać. Jeszcze za czasów PO-PSL ówczesne szefostwo Zielonogórskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedziało nie. Bo to nie jest inwestycja potrzebna Gorzowowi. Teraz prezydent wrócił do pomysłu, mówiąc, że no teraz jest nowe szefostwo, które może spojrzy takim łaskawszym okiem na tę inwestycję. Tymczasem Marek Langer, szef Zielonogórskiego Oddziału GDDKiA, też mówi, no po co przez środek miasta obwodnica, no i miasto teraz musi się sporo nastarać, żeby ona wyszła. Czy ona powinna wyjść, czy ona nam jest potrzebna? Sebastian Górny.
Jestem to trochę ten. No ja nie jestem człowiekiem zmotoryzowanym, więc tak za bardzo nie wiem, czy powinna być, jak się jeździ po Gorzowie. No ale to kwestią jest to, czy obwodnica może przechodzić przez miasto, tak? Bo o to chodzi w GDDK.
Bo to byłaby rewolucja w tamtej części Gorzowa, przez piaski czy.
No na pewno, tak jak. Już właśnie trudno sobie wyobrazić miasto bez trasy średnicowej, tak? Jakby wyglądało, szczególnie teraz przy tych remontach. Także na pewno każda taka trasa, która w jakimś stopniu wyprowadza, czy też ułatwia ruch, jest potrzebna, tylko że no, tak jak mówiliśmy o hali, tak? Że na taką inwestycję są potrzebne pieniądze. Jeżeli nie będzie pieniędzy zewnętrznych, no to miasto z pewnością takich pieniędzy nie znajdzie i to będzie kolejny pomysł. Zresztą już o tej północnej obwodnicy to już mówił Henryk Maciej Woźniak, pamiętam bardzo dawno temu, robił takie plany, pokazywał nawet jak ona powinna przebiegać w tamtej kadencji, także prezydent Wójcicki na samym początku o tym dosyć głośno mówił, potem te pieniądze się jakby nie było finansowania, więc temat upadł, no i teraz jakby odżył na nowo. Mówię, dopóki nie ma jakiejś nadziei na finansowanie, no to raczej będą cały czas tylko plany i trasa, ta północna będzie na papierze.
Ja przepraszam, że patrzę tak na południe województwa, Zielona Góra buduje drugą obwodnicę dla siebie.
Ja bym się do tej Zielonej Góry tak nie porównywał za każdym razem, Marcin. Ja zadałbym jedno podstawowe pytanie. Panowie, jaki jest problem w tamtej części miasta komunikacyjny, jeśli chodzi o, nie wiem, o drogę 22 na Gdańsk? Czy tam są jakieś korki? Czy tam jakieś tabuny tirów się przewalają? Nie wiem, pękają ściany? Czy tam jest jakikolwiek problem? Ja nie widzę takiego problemu. Mieszkam w tamtej części miasta, jeżdżę codziennie do pracy tutaj Łukasińskiego, dawną Bierzarina, teraz Zawadzkiej. Tam nie ma problemów żadnych komunikacyjnych. Mamy obwodnicę zachodnią.
Ale tam akurat będzie rozbudowywane i już są pieniądze.
Właśnie, no to tym bardziej. Będzie rozbudowywane, to jeszcze będzie się tam lepiej jeździło niż teraz. Nie mówię, że tam jest genialnie, ale nie ma tam problemów komunikacyjnych. Mamy jedną obwodnicę, która załatwiła sprawę w centrum miasta do tego stopnia, że teraz centrum miasta właściwie jest jakby bomba w nie strzeliła, jest rozryte, tam się nie da przejść, a co dopiero przejechać, ale jak się okazuje, miasto funkcjonuje. Nie ma z tym mega problemów. Korkuje się przed 8 i przed 15, w okolicach 15, a poza tym miasto jak jakoś trudno, ciężko, ale funkcjonuje. Nie ma paraliżu miasta w centrum, bo mamy obwodnicę zachodnią. To ja się pytam, po co ma być ta obwodnica północna? W jakim celu? Nawet czy ona będzie przebiegała przez miasto, czy będzie przebiegała tam bardziej z boku, bo wcześniej były plany, że miała biec bardziej z boku, teraz tutaj do Wyszyńskiego i prosto tam między domkami, to trochę dziwne, bo jak widziałem to na planie z góry, to nie wiem, jakby to miało wyglądać. A to już nieważne. Moim zdaniem to jest zupełnie nietrafiona inwestycja i dajmy sobie spokój.
Na razie pomysł. Tylko, że tak miasto wyda 1,5 miliona na sam projekt, czy milion złotych, to już inna sprawa.
Jeśli miałaby powstać obwodnica, to na pewno nie w tym miejscu, nie przez ulicę Górczyńską. Spójrzcie panowie na to, jak przy Rondzie Górczyńskim trzeba czasami, nie wiem, parędziesiąt sekund poczekać na to, żeby wjechać. Gdy będzie przez Górczyńską szła obwodnica, no uświadommy sobie to. Ta ruchliwa ulica byłaby wtedy częścią obwodnicy. Tak, a więc ten ruch byłby jeszcze większy, a więc to jest jeden argument.
No tak się
argument.
Rozkłada na dwie, bo na Walczaka i na Górczyńską się ten ruch rozkłada, tak? I jeszcze tam właśnie Zawadzkie z drugiej
jeszcze
strony.
Jeszcze z Piłsudskiego, gdzie można przejechać.
Weźmy jeszcze poprawkę na to, że po drugiej stronie Kłodawki ma siedzibę jedyna w Gorzowie ogólnopolska gazeta prawna, a więc tam jest sporo pieniędzy zainwestowanych, żeby tamten do obwodnicy poprowadzić, no to trzeba byłoby temu przedsiębiorcy zapłacić wielkie pieniądze za to, żeby on się stamtąd wyniósł.
I tam mnóstwo domków jest jeszcze.
A ja mam takie pytanie, bo zwróciła jedna z radnych uwagę na to, kiedy zamknięto Chodkiewicza skrzyżowanie z Kazimierza Wielkiego na chwilę, na kilka dni i były ogromne korki na Owocowej Wyszyńskiego, to ta kwestia tych świateł, ustawienia ich i padła informacja ze strony tutaj służb magistratu, no że to światło nie może być, bo no ci z Kłodawy, którzy jadą, staliby, tam byłyby korki, no i padło pytanie, to kto powinien stać? Ci z Kłodawy, którzy płacą podatki w Kłodawie? Czy ci, którzy płacą podatki na Piaskach i mieszkają w Gorzowie, płacą w Gorzowie? A oni stoją względem Wyszyńskiego, więc no jak wy na to patrzycie? Czy to powinno być to zmienione, czy nie? Bo to jest... Wiem, że to jest poboczny temat.
Kwestia ruchu drogowego nie powinna być kwestią podatków. No,
wiem, ale to w ogóle to gdzieś tam się przebijało w dyskusji, bo widziałem, że to próby, było tak, komentowane.
Był na chwilę zamykany ten, sprawdzali to, jak to się... Jak to wygląda? No i się korkowało, także z tego jakby zrezygnowano, bo to już...
Myślę, że każdemu, kto stoi w korkach w Gorzowie, nawet przed ósmą na ulicy Wyszyńskiego, niech sobie pojedzie od czasu do czasu do Poznania, do Wrocławia, pojeździ se samochodem w tych godzinach, to wtedy przyjedzie do Gorzowa, mu przejdzie na pewno.
No nie, mi przeszło po Wrocławiu.
To jeśli wchodzimy na temat inwestycji drogowych, to ja bym postulował, żeby przy remoncie Kazimierza Wielkiego zrobić coś takiego jak tymczasową jezdnię, na odcinku, na którym dotychczas było torowisko, na czas tego remontu. Nawet jeśli by miało się przedłużyć jakieś pół roku, ludzie by na pewno to przełknęli.
Ale pamiętacie, Tadeusz Jędrzejczak myślał w swoim planie transportowym o likwidacji linii na Piaskach.
Ale
na
to nawet nie trzeba likwidować, bo tramwaje są dobre. Natomiast mi chodzi na ten czas remontowania...
Miejsce, mówię.
Na ten czas remontowania głównej jezdni Kazimierza Wielkiego.
No, teraz nie wiem, czy widziałeś, dzisiaj tam, gdy jechałem, torowisko jest wielka dziura w miejscu torowiska, także tam...
Ale tymczasową ulicę, tak jak kiedyś Tadeusz Jędrzejczak zrobił tymczasową ulicę przez kanał Ulgi, nie wiem, czy pamiętacie, ponad 20 lat temu, no to też tutaj można zrobić, to nie musi spełniać wielkich standardów, ale zawsze się przyda kierowcom do tego, żeby wyjeżdżać sprawnie z Piasków do centrum, bo czy przez Owocową, czy przez Błotną, to jednak jest wielki problem.
Ale znów dyrekcja Zielonogórskiego Oddziału GDDKiA mówi nie. To jest z tym jakiś problem, że co inwestycja jakaś drogowa, to jest duży znak zapytania, bo pamiętam, że ta wcześniejsza też mówiła nie.
Może pomysł jest skrobiony.
No, bo gdzieś tam to też się pojawiało.
Ja bym zaraz był może na miejscu władz miasta, jednak przygotował pomysł inny i zapytał o ten inny pomysł, czy na ten właśnie inny pomysł GDDK da pieniądze.
Ja generalnie nie widzę potrzeby budowania północnej obwodnicy Gorzowa, naprawdę.
Teraz. Natomiast miejmy świadomość tego, że miasto to jest twór, który się rozwija. Nie patrzmy też na to tylko przez pryzmat Gorzowa, bo nawet jeśli z Gorzowa uciekają mieszkańcy, to oni najczęściej uciekają do Kłodawy. A Kłodawa to jest właśnie obok tego miejsca, przez które miałaby obwodnica przejeżdżać. A więc ta obwodnica prędzej czy później będzie.
A Górczyn jest jednym
najbardziej rozwijającym się osiedlem.
Najbardziej rozwijającym, no i największym.
Obecnie. Spójrzmy na przykład na osiedle Staszica. Jak budowano go do osiedla w latach 70., tam nikt nie pomyślał o parkingach. Tak? Raptem mija 20-30 lat, bo już ten problem jest od końca lat 90., początku lat 2000, tam nie ma gdzie zaparkować, a więc grzech pierworodny został...
I spółdzielnia mieszkaniowa mówi mieszkańcom zapłaćcie za parking, bo jak nie, to będzie prywatny...
A to już jest zupełnie inna sprawa. To.
Śmieci, bo ostatnio sporo się dzieje na linii Ineco wywoźnicy odpadów. Wy rozumiecie całą tę sytuację?
Ja jej do końca nie rozumiem, natomiast dziwi mnie to, że chyba wydaje się jednoosobowo można podejmować decyzję ile będziemy brać pieniędzy za wjazd na wysypisko.
Na bramę tak zwane, na bramie.
Tak, w innych miastach to podnosili, to podnosiły firmy, które odbierają od nas śmieci, że w innych miastach jest tak, że to rada miasta ustala, jaka stawka może być na bramie. W Gorzowie nie ma ustalonej stawki przez radnych wspólnie z firmą Ineco. Tutaj jest, tylko to firma decyduje.
Tylko to jest RIPOK. Tutaj z MG6 muszą trafiać śmieci, bo nie ma wolnego rynku. Jedni mówią stety, drudzy niestety, ale ja pytam też o konsekwencje, bo przypomnę słuchaczom, że Ineco odbiera od wywoźników nasze śmieci, ale właściwie płaci tylko za jedną frakcję. Chodzi o frakcję tą zmieszaną. Ona jest często najdroższa. Opłaty środowiskowe, to prawo środowiskowe jest tak skomplikowane, że Ineco powiedziało, że będzie drożej. I wywoźnicy, tak jak twierdzą, zgodzili się na 280 zł, ale Ineco powiedziało 314. I tutaj już wywoźnicy mówią dość.
No właśnie, to jest też to, o czym rozmawiałeś z prezesem Ineco. Że się zmienia reguły gry w trakcie gry. To jest dziwne. Wprawdzie niby za zgodą, ale tej zgody nie ma. W ogóle ja uważam, że tak jak mamy chaos śmieciowy w mieście, który widać choćby, dzisiaj jechałem do radia i po prawej stronie mijałem hałdy kanap, starych foteli, które leżą i mówi się o tym, że tego nie wolno robić, że będą kary za to, mandaty, że trzeba to zgłaszać. To dlaczego się tego nie robi? To dalej to zalega i widać, co się dzieje z tymi śmieciami tak gołym okiem przy pojemnikach na śmieci. Tak cały ten układ Ineco, MG6, wywoźnicy jest jakiś taki dziwny, taki nieczytelny dla mnie. Z jednej strony mamy firmę, która przyjmuje odpady, która też zajmuje się totalnie różnymi rzeczami typu zarządzanie cmentarzem, inne rzeczy.
Drogami.
Tak, Gorzowski Ośrodek Technologiczny i tak dalej. A z drugiej strony prowadzi wysypisko, pewnie też ma zapędy takie, że może by cały ten rynek śmieciowy przejąć.
Zapędy to nie wiem, ale na moje pytanie, czy jeżeli wywoźnicy powiedzą dość i nie będziemy wywozić, to prezes Ineco powiedział, że jesteśmy gotowi do tego, żeby...
A może to by było lepiej wtedy, byśmy wiedzieli, do kogo mieć pretensje tak generalnie, bo teraz nie wiadomo, jak mamy problem ze śmieciami, to nie wiadomo, czy mieć pretensje
do MG6,
czy do tych wywoźników, czy do Ineco, bo każdy przerzucają się tą odpowiedzialnością i to też jest tak dziwne, że w MG6 miasto oczywiście ma udziały, w Ineco to też jest miejska spółka, a ta odpowiedzialność jakoś się rozmywa.
Rozmywa, prawda?
No i MG6 to jest, są także ościenne gminy, więc no to po prostu taki twór, którym dzięki, jak to mówią, duży może więcej, tak? No to jest właśnie, chyba największy problem jest to, że Ineco postanowiło zmienić te ceny w trakcie już obowiązującego przetargu. Tutaj już pewne pieniądze zostały jakby zatwierdzone. Firmy się zgodziły na to faktycznie, bo to nawet w tym przetargu była wyższa cena. No Ineco cały czas mówi, że chodzi o to, że się zmieniają przepisy. I to jest tak, powiedzmy, taka ogólna uwaga, tak? Nie od dzisiaj, że te przepisy w Polsce się tak zmieniają, bardzo często utrudniają pracę przedsiębiorcom. No i tu jest problem. A być może także to jest tak, że to Ineco powoli się chyba przygotowuje do takiej roli, że oni będą jedynym wywoźnikiem, odbiorcą, przetwórcą tych śmieci, bo tak jest przywoływane już nieraz w Zielonej Górze, że tam jest właśnie firma, która ma RIPOK, jest jednocześnie wywozicielem i także tam nie ma problemu, także takiego, że jest jakaś zewnętrzna firma, która potem może mieć jakieś problemy.
Dyktuje cenę, ale z drugiej strony wiemy, że Enerys ma swój RIPOK i tam ma o wiele wyższe ceny.
No to też jest dziwne. Tutaj się buntują przeciwko podwyżce,
a sami mają 400 zł.
No właśnie.
A nawet po tej podwyżce ten jest gdzieś w połowie stawki.
Tak.
Enerys tłumaczy, że ten RIPOK ich to jest dosłownie jak, tak sterylny jak szpital, a więc zupełnie inaczej wygląda niż u nas, a więc tam te ceny. Natomiast mnie zastanawia, dlaczego tak wydaje mi się, że obie strony, czyli i Ineco, i firmy, które odbierają odpady, nie chcą się spotkać gdzieś po środku, bo ta 285, ta cena wynika z tego, że wzrasta opłata środowiskowa, opłata marszałkowska. Natomiast ja tu jestem skłonny uwierzyć prezesowi Czyżewskiemu, no, że ten wzrost do 314 zł wynika z podwyżki cen prądu, która się... Mamy świadomość, pojawiła pod koniec zeszłego roku.
No to będą miały jej nie być przecież.
Tak, ale więc pytanie...
Ale 60%.
Firmy, które odbierają odpady, mówią, że ale to powinno być ryzyko Ineco. Mhm. Natomiast ja nie wiem, czy tu jednak obie strony nie powinny jednak wziąć tego na siebie, czyli spotkać się po środku i powiedzmy 300 zł wziąć, płacić firmie Ineco i po połowie te koszty prądu wziąć
na
siebie.
No tak, jeżeli chodzi o koszty, no to tutaj szef Laguny, który jest spółkonsorcjantem, jeżeli chodzi o odbiór, no ceny prądu poszły w górę, ale za to olej spadł, także...
To znam to z lat 70., zdaje się, w grudniu 70. roku. Może i ceny żywności poszły w górę, ale spadły ceny lokomotyw.
Nie, no olej, no to też, przecież te ciężarówki jeżdżą na olej, więc...
Nie, żartuję sobie oczywiście. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Czy gdzieś w tej całej sytuacji, dyskusji nie będzie tak, że to się skończy na podwyższeniu cen dla mieszkańców?
To się skończy, tak. To już przecież...
Przewidujesz?
Katarzyna, no nawet nie przewiduję to. Gdy pojawiło się to świadczenie trzech firm odbierających odpady, to pisząc tekst na ten temat, zadzwoniłem do Katarzyny Szczepańskiej, dyrektora MG6 i porozmawialiśmy sobie. No mówi, teraz nie da rady zmienić cen za śmieci, bo do końca lutego one obowiązują w tej formie, jaka jest, ale gdy będzie nowy przetarg za około rok, to trzeba będzie podnieść ceny.
A segregujecie śmieci? Tak zapytam?
Ja segreguję.
Ja też segreguję.
Jestem sporo kłopotu, ale...
No ja w zabudowie wielorodzinnej to jest jakaś abstrakcja. No to ja nie da się przypilnować chyba tego, żeby...
Ja mam takie szczęście, że mieszkam w domku po dziadkach, tutaj całkiem niedaleko i tam muszę przyznać, że to jakoś tam działa. Jest to problem i trudne dla mieszkańców, bo bawimy się z tymi workami tam. To jest logistycznie trudne. Ja mam na przykład dwa psy jeszcze na posesji, które mi tam to rozrywają
do tego jeszcze
muszę
tam lisy.
Muszę to chować i zabezpieczać, no ale daję radę i co ważne, odbierają to w miarę zgodnie z tym harmonogramem. Natomiast wiem, co się dzieje w blokach.
No właśnie.
Ja mieszkam w bloku, mnie na przykład sypie, powiedzmy, jest pojemnik na papier, ale na plastik nie ma. I co ja mam z plastikiem zrobić?
No właśnie, ale informacja z wczoraj, zdaje się, naszej reporterki Eli Kobelak, kary za niepłacenie w gminach. 2000 osób wokół Gorzowa nie płaci. Jeśli chodzi o całe MG6, to w zeszłym roku MG6 wystawiło 14 tysięcy upomnień o niepłacenie za śmieci i 5 tysięcy tytułów wykonawczych. Te zaległości wobec związku to 8 milionów złotych. Nie wiem, czy słyszeliście tę informację, dlaczego między innymi Ineco, które administruje cmentarzem, chce zamontować kamerę na bramie. Dlatego, że okazuje się, że ludzie wywożą śmieci do tych śmietników na cmentarzu.
No to jest jeden z też, pamiętam jak wchodziła ta, nazwijmy to reforma śmieciowa, no, też były zapowiedzi, że będzie bardziej ekologicznie, bardziej czyste, bo każdy
śmieci będą odbierane. Więc tylko nie da się chyba przypilnować. I albo śmieci będą horrendalnie drogie.
No właśnie, i to jest to co ja jako taki mieszkaniec, no jestem trochę wkurzony, no bo tak jak to wchodziło, były zapowiedzi, że właśnie będzie czyściej ekologicznie, a także, że przez to, że my segregujemy, czyli wykonujemy część pracy, którą wykonywały kiedyś te firmy, no przez to te opłaty za śmieci będą spadały. A tu się okazuje, że będzie śmieci wręcz odwrotnie, że my jako mieszkańcy będziemy płacili coraz więcej. No i to jest trochę irytujące.
Mi się wydaje, że to kwestia właśnie tej odpowiedzialności, która się rozmywa. Gdyby to była jedna firma, która się na tym zna, która ma know-how i wie, jak wyegzekwować pieniądze, wie, jak to zorganizować, żeby te śmieci nie zalegały na śmietnikach, to byłoby lepiej, a tak mamy, jak widzicie, Ineco robi jedną, MG6 robi drugie, to wszystko jeszcze wywoźnicy, którzy...
Gdzieś tam żółte kartki rozdawane mieszkańcom.
I jedziemy z pretensjami do MG6, a oni mówią, my mamy umowę, harmonogram przesłany przez wywoźników, o co chodzi, i nie wiadomo, kto za to odpowiada, a kanapy zalegają. No,
no właśnie, a kanapy zalegają. Kończymy tę część naszej rozmowy. Po wiadomościach w Radiu Gorzów wracamy do kolejnej części politycznego podsumowania tygodnia. I wracamy po przerwie. Wojciech Turczyński, TVP 3 Gorzów, Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska i Sebastian Górny, Teletop. Rozmawiamy dzisiaj w takim składzie w naszej audycji. Zmieńmy temat. Mówiliśmy o śmieciach, ale teraz temat zdrowia, szpital gorzowski i to, co działo się w gorzowskim szpitalu ostatnio, a sporo się działo. Konflikt na linii chirurdzy, szefostwo szpitala, Okręgowa Rada Lekarska, która mówi dość i żąda, czy apeluje do zarządu województwa lubuskiego o odwołanie prezesów szpitala.
szpitala. Jest też wypowiedź związków zawodowych, części lekarzy pracujących, czy też szefów oddziałów pracujących w szpitalu, którzy akurat bronią zarządu. Padają takie informacje, że to polityka, to walka o władzę i pieniądze. A jak wy oceniacie, Wojciech Turczyński?
No, mnie najbardziej martwi, nie wiem, czy to jest polityka, ale na pewno brak współpracy między prezydentem miasta, zarządem szpitala, panią marszałek, panem wojewodą. Zwróćcie uwagę, po wielu przepychankach medialnych, kto się ma z kim spotkać i kiedy pani marszałek z panem wojewodą się w końcu spotkali, ale było widać po jednej i po drugiej stronie te zaciśnięte zęby, dużo złości. Każdy mówił, że spotkanie było dobre, że coś tam się udało do czegoś dojść, ale było dużo nerwów. Potem słyszeliśmy tutaj w Radiu Zachód na antenie wymianę słowną między prezesem Ostrouchem a prezydentem Wójcickim. Też dużo napięcie, złośliwości. I tak naprawdę no szkoda, bo no, szpital jest, musi być. Wszystkim powinno, tym czterem gremiom powinno zależeć na tym, żeby ten szpital funkcjonował jak najlepiej w interesie mieszkańców. A no tak się nie dzieje niestety i to napięcie nikomu nie służy. No i jest tutaj polityka ewidentnie, a szpital po prostu, no to co się tam dzieje, wszyscy wiemy.
Jarosław Miłkowski.
Wybory są za pół roku. Szefami są ludzie z tego samego ugrupowania, co marszałek, a więc tu może jest jakiś problem.
Wyborczy?
Tak.
Myślisz, że to tak perspektywicznie patrzą? Bo pamiętam taką sytuację, bo w Radiu Zachód prowadzimy audycję, interwencję Radia Zachód sprzed szpitala i miałem okazję porównać relacje osoby odpowiedzialnej za te sprawy medyczne w szpitalu, byłego prezesa szpitala, z chirurgami, a później reakcję prezesa. Tam rzeczywiście doszło do konfliktu między stronami, takim też personalnego konfliktu.
Ale ten konflikt może z czegoś wynika, tak? Może wynika z tego, że no jednak ktoś nie jest dobrym zarządcą szpitala.
Ja myślę, że tutaj, jeśli mogę... Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, był taka struktura w szpitalu, że był prezes, czy tam dyrektor, wtedy jeszcze nie był to prezes, i był dyrektor do spraw medycznych, który znaczy
jest,
był lekarzem.
Istnieje teraz.
Teraz też tak jest?
Tak.
Ale jakoś nie znamy człowieka, ja go nie kojarzę, bo cały czas w przekazach
Piotr Dębicki, medialnych... Piotr Dębicki, były prezes.
No właśnie, ale mamy tutaj zarząd dwuosobowy, jakby, który wychodzi przed szereg i jakby jest obaj panowie, czyli prezes i wiceprezes są twarzami tego, co się dzieje w szpitalu. Nie widać dyrektora do spraw medycznych, który tak de facto powinien rozmawiać z chirurgami, to on powinien takie sprawy.
A w jakiej partii jest szef medyczny?
No w jakiej?
To znaczy, ja bym tutaj w politykę tak nie wchodził. Rozmawiałem trochę z lekarzami, którzy byli tam szefami kolejnych oddziałów i oni to widzą tak to relacjonowali.
Że się inwestuje.
Że to jest walka starego z nowym. Czyli lekarze, którzy byli od jakiegoś czasu w szpitalu, tam od wielu lat, no nie do końca są zadowoleni z tego, jak zachodzą zmiany. Być może to, co jest w szpitalu, czyli te zmiany, wchodzą nowe możliwości leczenia, nowe procedury, przychodzą ludzie z zewnątrz. Być może rozwijając tą część szpitala, zarząd zapomniał o tym, co jest, tak? Czyli na przykład o chirurgii. No bo to, że nagle chirurgowie odeszli od stołu, tak? Mówiąc obrazowo, że ich zabrakło i że szpital wojewódzki w dużym mieście na pewien czas zamknął wykonywanie zabiegów tych czasowych, no to mi się wydaje, że to się nie wzięło znikąd. Tak? Teraz się trochę robi z tych chirurgów takich czarny lud, którzy tam chcieli po 50 tysięcy podwyżki. No, myślę, że to nie jest tak do końca.
Tylko jedna grupa, o której my słyszymy. Tak, tam problem jest z tego, co kojarzę, dużo większy. Przecież to i rentgen się posypał, tak? I rehabilitanci.
Czyli
i
po prostu też pensje w służbie zdrowia, które są mocno zróżnicowane. No ale z drugiej strony, jak rozmawiam z chirurgiem, który przedstawia mi swoją pracę w ten sposób, że ilość godzin jest monstrualna w jego wykonaniu i trzeba mu za te godziny zapłacić. Poza tym pensje na SOR-ze, trudnym odcinku pracy, ale tam są ogromne pensje i lekarze i nie chcą pracować, ale jeżeli już pracują, to tam się można zrobić, ale to nie chodzi o zajrzenie komuś do portfela, Natomiast chodzi o nasze bezpieczeństwo.
Może lekarze nie chcą pracować na SOR-ze,
bo... na chirurgię do lekarzy, którzy nie są zdenerwowani i akurat w trakcie
ja konfliktu. Ja dokończę tą myśl. Na SOR-ze może nie chcą pracować, dlatego że to my grzywieni jesteśmy jacyś dziwnie. Ostatnio spotkałem się z takim sygnałem, że to problem jest w nas, gorzowianach. Jeśli pojawiamy się na SOR-ze, to jesteśmy zbyt nerwowi, opryskliwi.
Ale mówisz teraz z przymrużeniem oka, czy
nie, mówię poważnie.
Ale to jest tylko gorzowski problem, bo ja wiem, że SOR-y działają też w innych szpitalach, w innych...
To u nas na każdych drzwiach na SOR-ze jest kartka, że tam za obrażanie i tak dalej grozi to i tamto.
Zwróćcie uwagę, co się działo w temacie Lindy H. Ona na przykład przez 2 miesiące, z tego co mówił wójt przytocznej, pracowała w przytocznej. Było cicho, tak? Pracowała w Kostrzynie przez jakiś czas. Było cicho. W Gorzowie się pojawiła. 2 dni wystarczyło do tego, żeby alarm się podniosło i żeby tą drogą ją zwolnić.
Nie pracowałeś w Gorzowie, dała się poznać.
No ale wy rozumiecie w ogóle to, że szpital zdecydował się na zatrudnienie takiej osoby?
Rozumiem i nie rozumiem. Rozumiem w tym sensie, że kłopoty z lekarzami są wszędzie, a więc
trzeba się
trzeba
ratować.
Brać, ale nie rozumiem w tym sensie, że nawet nikt nie...
Bo ja nie mówię o medialnej stronie tego konfliktu, bo można powiedzieć, że media mają swoje za uszami, okej? Okay? Natomiast oddźwięk społeczny, bo...
Ja uważam, że to jest brak wyobraźni. Ta konferencja prasowa słynna, na której próbowano odtrąbić sukces, jak to jest wspaniale, załatwiliśmy 3 chirurgów, a tutaj się wszystko odwróciło o 180 stopni i konferencja poszła zupełnie w innym kierunku i przekaz medialny też. Myślę, że pani marszałek długo nie zdecyduje się na powtórzenie takiego zabiegu medialnego, czyli przyjechanie do Gorzowa na konferencję prasową i pochwalenie się czymś, co się udało załatwić w szpitalu. I chyba też z tego wynika to, że teraz jest cisza po tych apelach a propos zarządu. Także to jest moim zdaniem totalny brak wyobraźni, jeśli chodzi o Lindy H.
Mnie te apele w ogóle zastanawiają, bo zauważcie, że one się pojawiły jednego dnia, raptem wszyscy, część lekarzy, związki, wszyscy się odzywają tutaj raptem, że zarząd jest okej, tak? I kilka dni mija. I pojawiają się podwyżki po 300 zł dla każdego pracownika, czy to technicznego, czy elektryka, czy lekarza, każdego, kto ma etat. Tak? To jest takie jakieś, powiedzmy, gaszenie pożaru, uspokojenie.
No, tak to zazwyczaj wygląda, jeżeli mówimy o tej Lindzie H, no to mnie najbardziej dziwiło tłumaczenie prezesa, że musieli ją zatrudnić. No,
nie wiem, czy
to tak wygląda, ale mocno w to wątpię.
Jeszcze jest kwestia szukania lekarzy, bo Okręgową Radę Lekarską panią doktor Ewę Joniec oburzyła kwestia tych banerów, które jeździły po Szczecinie i namawiały tamtejszych studentów do tego, żeby pracować w Gorzowie. Jak wy to oceniacie?
No chyba lepiej zapłacić lekarzowi niż zapłacić za baner.
Ja mam tylko nadzieję, że w tym całym sporze, bo na pewno chodzi o pieniądze, nie chodzi o taki układ, który kiedyś funkcjonował w szpitalu, że lekarz specjalista prywatnie przyjmował w gabinecie przyszpitalnym pacjentów, po czym ich za pieniądze leczył na szpitalnym sprzęcie. I mam nadzieję, że to już się skończyło i że to u podstaw tego właśnie nie leży taki właśnie układ.
Co do tych banerów, to tak już na koniec, bo myślę, że każda forma zachęcenia kogoś, żeby pracował w szpitalu jest ważna, no bo tych specjalistów po prostu brakuje. To nie jest problem Gorzowa.
Chciałem jedną rzecz a propos zarządu, a propos pana prezesa, tak sobie dzisiaj przypomniałem jakby jego karierę zawodową i trochę mi się tak narzuciło taki cytat, mój mąż jest z zawodu dyrektorem w słynnym filmie Stanisława Barei. Jak dobrze pewnie pamiętacie, pan prezes był kiedyś prezesem Silvany, potem był prezesem znanego zakładu ze Starego Kurowa, z którym musiał się pożegnać, bo zainwestował zakład w opcje internetowe słynne i firma trochę popłynęła finansowo. Potem był wicedyrektorem WORD-u, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wcześniej prezesował w Mieszku, w hotelu Mieszko. Także droga bardzo bogata i teraz w szpitalu. Okej, może to jest doświadczenie i menadżerskie i tak dalej, no ale...
Co ciekawe, radnym Gorzowa nie został, bo
Próbował.
Próbował. Pewnie nawet nikt nie zauważył, że startował, ale jakieś tam 200-kilkadziesiąt głosów zdobył.
A tak odbijając w kompletnie drugą stronę, bo mówiliście o wyborach a propos szpitala, które się zbliżają, te jesienne, ale te wiosenne, słyszeliście, że Witold Pal będzie na listach Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej do parlamentu, więc Witold Pal wraca. Ja to już wcześniej... Czuło się pismo nosem.
Bo na banery wrócił,
bo
tak?
Bo na banery wrócił, a propos 1%
ale co roku podatku. Wraca też.
Co roku, okej. Okay. Zmieńmy temat szkoły w Gorzowie, bo to też temat, który interesuje rodziców. Już sama kwestia reorganizacji szkół, a propos tego, co stanie się jesienią, wzbudza dużo emocji. Dużo emocji wzbudza też reorganizacja a propos kwartału kultury, bo pojawiła się zgoda kuratorium na przenosiny trzeciego ogólniaka do szkoły przy Estkowskiego. Rodzice tamtejszej podstawówki mocno protestowali i protestują przeciwko...
I protestować będą.
I protestować będą przeciwko tym zmianom. Ta zgoda zamyka sprawę i trzeba to robić, czy...
No mieszkańcy, ci protestujący rodzice twierdzą, że to nie zamyka sprawy, bo ten projekt obywatelski uchwały jest złożony, radni mają się tym zajmować, zobaczymy co się stanie, chociaż nie sądzę, żeby tutaj się coś zdarzyło, natomiast na pewno dla nich to sprawy nie zamyka. Z drugiej strony pani kurator pokazywała chyba, mówiła o co najmniej dwóch przykładach szkół, które funkcjonują w takim układzie, a więc liceum w jednym budynku z podstawówką i
tragedii nie ma.
Tragedii nie ma, no.
Też nie można powiedzieć o uczniach trzeciego LOO, że za przeproszeniem to jakaś dzicz, która nagle wpadnie i będzie biła młodszych kolegów.
Na to się
kolegów.
Bardzo oburzał dyrektor tej szkoły właśnie. To jest bardzo nieuczciwe wobec tych
uczniów. Żałuję,
uczniów.
Bo też prowadziłem interwencję radia z podstawówki Przestkowskiego i wtedy dyrektor trzeciego LOO mimo zaproszenia, mimo zgody nie przyszedł. I powiem to oficjalnie, bo rozmawiałem z panem dyrektorem.
Trudno też mieć
nie usłyszałem argumentów.
Trudno się dziwić dyrektora. Rodzicom, którzy decydowali się na wybór tej szkoły, żeby dzieci chodziły właśnie do jednego budynku i tak dalej. Było odseparowane od starszych uczniów. To oczywiście nie musi oznaczać niczego złego, ale z punktu widzenia rodzica jest to problem i tutaj trzeba rodziców to zrozumieć.
Zabrakło tej tak zwanej konsultacji społecznych, o których się bardzo dużo w Gorzowie mówi, czyli zwyczajnie trzeba było z tymi rodzicami usiąść i porozmawiać i wytłumaczyć im, jaka jest sytuacja, tym bardziej, że jak mówił mi to prezydent, zespół pracował nad tym rok. Czyli naprawdę było dużo czasu, żeby z tymi rodzicami porozmawiać, pokazać im przykłady szkół, gdzie te młodzież i te maluchy, no bo to najczęściej chodzi o te małe dzieciaki, wspólnie sobie jakoś tam radzą, tak? Także gdyby wcześniej o tym porozmawiano, być może teraz rodzice by to trochę łagodniej przeżyli.
Właśnie tak chciałem zapytać, czy myślisz, że gdyby porozmawiało się rok wcześniej, to nie byłoby protestów? Byłyby.
Być może by były, ale być może nie byłyby aż tak gwałtowne. Ludzie protestują zazwyczaj dlatego, że czegoś nie wiedzą i to, że czegoś nie wiedzą, trochę ich przeraża.
A chciałem zapytać o kwartał kultury. Wojciech Turczyński, twoje serce jest po stronie szkół muzycznych?
No jest po stronie szkół muzycznych i co? To serce krwawi i jest mi bardzo smutno z tego powodu. Brałem udział w takim burzliwym spotkaniu z panem prezydentem jakieś 2 lata temu na poddaszu, czy w tej auli szkoły muzycznej przy Chrobrego, która za chwilę się rozsypie, po prostu ludzie, spadnie tam sufit na głowę komuś. I było bardzo nerwowo. Pan prezydent się tam mocno czerwienił wśród rodziców. Obiecywał, że coś się zrobi, a teraz na siłę się próbuje bez konsultacji też z rodzicami, a przede wszystkim z nauczycielami, ze środowiskiem nauczycieli szkoły muzycznej, bez konsultacji próbuje się wcisnąć tę szkołę tam właśnie przy Warszawskiej. Wielokrotnie słyszałem od nauczycieli, od dyrekcji, że to zupełnie ta szkoła nie spełnia standardów i tak jak tam nawet piosenka powstała, nie przenosi się nas z ruiny do ruiny, to niestety to jest prawda. Bo mówi się o przenosinach, a o ewentualnych inwestycjach i adaptacji tego budynku na potrzeby szkoły muzycznej to dopiero po jakimś czasie.
Tylko, że to już ministerstwo.
Tak, ministerstwo i to jest właśnie...
A to jest plus czy minus? Bo przedstawiane jest jako wielki plus, że teraz to już będzie ministerstwo płaciło.
To jest tak. To z jednej strony standardy. Znam szkoły, bo jeżdżę, mój syn gra na gitarze, jeżdżę z nim trochę po Polsce na różne tam przeglądy i konkursy do różnych szkół muzycznych w Polsce. I są szkoły muzyczne podporządkowane, zarządzane przez miasto. Byłem ostatnio na przykład w Toruniu, w takiej szkole, która jest pod kuratelą miasta i jest po prostu szkołą z innej planety w porównaniu do naszej Gorzowskiej.
Wzorową.
Doinwestowana, ogromna, z piękną aulą, no warunki po prostu nieporównywalne i to jest szkoła miejska. Natomiast jest mnóstwo szkół nawet w mniejszych miastach, które są pod kuratelą ministerstwa, też funkcjonują. Także to, co już wcześniej mówiłem, to jest kwestia priorytetów i myślenia po prostu o tym, że coś takiego nam jest w mieście potrzebne albo nie jest potrzebne.
A dzienna szkoła muzyczna?
No to ma powstać taka dzienna, tak. To znaczy ma być tam zespół szkół muzycznych, czyli tam dzienna podstawówka z muzyczną, no jak najbardziej, to jest fajna rzecz pod warunkiem, że są warunki lokalowe do tego.
Czekamy na inwestycje. Jarosław Pilkowski.
Ja nie wiem, czy to jest dobra lokalizacja, to są stare budynki, a więc trzeba je poprzerabiać, to tam miejsce nie ma, nie można, że tak powiem, z polotem tego pomysłu wprowadzić, tak? Chyba, że ministerstwo, bo to już ono teraz będzie przeprowadzało remonty, to ono pomyśli o jakiejś dobudówce. W koncepcji...
Gdzie tam dobudowa? Tam jest zamknięty kwartał. Kwartał kultury. Ale... to w ogóle bardzo fajnie brzmi. Sama koncepcja mi się podoba, żeby nie było. Natomiast tam nie ma możliwości, nie wiem, działkowych, terenowych.
Koncepcja miasta zakładała takie połączenie pomiędzy byłym budynkiem gimnazjum przyszkolnej, a trzecim elo przy Warszawskiej. Tam było jeszcze co wcisnąć, tak? Ale zakładam, że ministerstwo to już tylko wyremontuje jeden budynek, drugi budynek, a żadnego połączenia nie będzie.
To znaczy jeszcze nie wiemy, co zrobi ministerstwo, bo nie ma jeszcze podpisanej umowy. Na razie jesteśmy chyba cały czas...
Ale miasto rozmawia.
Rozmawia, no jest niby bardzo blisko, ale ciągle tego podpisu nie ma. A jeżeli nie ma podpisu, to nie ma pieniędzy, nie ma żadnych działań.
Zwróćmy uwagę, że pod koniec stycznia już władze miasta mówiły, że już tylko czekamy na podpis ministra Glińskiego, a tu już mamy połowę marca i podpisu dalej nie ma.
No mamy rok wyborczy, więc być może jest czekamy na odpowiedni moment, kiedy sukces zostanie odtrąbiony.
W naszej sytuacji, kiedy szkoła muzyczna nie jest priorytetem i oczkiem w głowie, nie mówię, żeby była oczkiem, ale żeby chociaż była poważnie traktowana, z taką świadomością, że jest filharmonia, to powinno być taka podbudowa edukacyjna młodzieży, która kiedyś w tej filharmonii by mogła pracować, grać. Nie ma takiego myślenia i w momencie, gdy nie ma takiego myślenia, to przejęcie przez ministerstwo to jest chyba jedynym rozwiązaniem, żeby coś się w tej sprawie zmieniło.
A czy poważnie jest traktowane przez magistrat, traktowane Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu?
Chyba jest niepoważnie traktowane.
Dlaczego?
No bo to już nie miało działać, to już miało działać, tak? Do 1 września 2019 miał być pierwszy dzwonek, tak? A tu nawet jeszcze na pół roku przed tym dzwonkiem kłopaty nie wbił.
A się dowiedzieliśmy, że klimatyzacji nie będzie w pomieszczeniach.
To no i wiemy,
jest jakiś konkret, panowie.
To rzeczywiście... Zawsze okno można otworzyć. No to, ale to wielu innych rzeczy nie ma, tak? Tu się zastanawiamy, czy jedną rzecz obciąć, tak? Czy na przykład wszędzie mają chipy być, bo z tego się chce rezygnować, tak?
Ta klimatyzacja to ponoć kilka milionów złotych ładnych. Więc...
Nie, ja się trochę... Ale to trzeba obcinać wszędzie.
To trochę martwię, kiedy słyszę o tym, że będzie... Będą zmiany w projektach, że miasto będzie szukało jakichś oszczędności, no bo pamiętamy, były dwa przetargi, bardzo dwukrotnie wyższa była cena i trochę mi się przypomina to, jak odnośnie szkół muzycznych, pamiętamy, jak miało wyglądać filharmonia i obok nich szkoły muzyczne, ponieważ ceny poszły bardzo dużo.
To zrezygnowano.
To zrezygnowano ze szkół.
Szkoda, że nie zaczęto od szkół muzycznych.
I, tych, może szkół, to... i tych szkół, potem było, że już, później się je dobuduje, tak? No i tak widzimy, że się ich nie dobuduje, także bardzo się martwię, no znaczy martwi mnie to, że tutaj się zaczyna podobnie, że z czegoś zrezygnujemy, być może potem będą pieniądze, to się to do tego wróci, a prawdopodobnie się nigdy nie wróci.
Dlatego tutaj chyba trochę koło zataczamy i wracamy do hali. Lepiej robić coś mniej, a dobrze, w całości, tak? Bo robimy mnóstwo pomysłów, ale tak trochę słabo, tak, w kawałkach, to po co nam to? No, zróbmy raz, a dobrze.
Inna sprawa, że czeka jeszcze kwestia dogadania się a propos przenosin niektórych szkół z Dąbrowskiego, jak to wszystko poukładać. Wcześniej poprzedni prezydent Tadeusz Jędrzejczak miał swoją koncepcję a propos funkcjonowania tej
nie,
szkoły.
Nie, no to podobno jest, no przecież dlatego tak długo to wszystko trwało, no bo opracowywano tą koncepcję. No przecież prezydent Jacek Wójcicki za każdym razem to powtarza, że wtedy były tylko puste ściany, a nie było wkładu merytorycznego, to podobno jest.
Ale tamta koncepcja zakładała, że wszystkie szkoły zawodowe tam trafią, a nie tylko kilka.
To po co inna sprawa, co dzisiaj, czy rynek potrzebuje... Nie, wydaje się, że potrzebuje. Jak uważasz, Wojtek Turczyński?
Czego potrzebuje takiej szkoły?
Tej szkoły, tak.
No oczywiście, no mamy, jesteśmy teraz na etapie wielkiej reformy edukacji zawodowej. Mieliśmy w tym tygodniu wizytę pani wiceminister edukacji w Żarach bodajże. Mhm. Było kilka tych targów edukacyjnych zawodowych, to teraz jest, no... Teraz jest czas szkół zawodowych, szkół branżowych, rynek pracy, wiem jak wygląda, pracowników nie ma i no, no jest taka sytuacja, że się stawia na te szkoły zawodowe i ta inwestycja by się ładnie w to wszystko wpisywała, pod warunkiem, że powstanie.
A szkoły przy Dąbrowskiego radzą sobie świetnie, jeśli chodzi o kształcenie, bo to trzeba powiedzieć głośno, bo no tak, mówimy o liceach, mówimy o...
To już szkoła, nie są szkoły. To też ludzie, a niekoniecznie sam budynek.
Kiedyś za moich czasów ja akurat chodziłem do mechanika w Gorzowie, to się nazywało tę szkołę taką fabryką bezrobotnych. No teraz zupełnie już nie ma takich, takich określeń. To zupełnie inaczej poszło, w innym kierunku i dobrze. Natomiast
czekamy na decyzję w sprawie CEZIB-u, czyli Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, bo prezydent mówi, że może etapowanie, nie w końcu się to zacznie. Dziękuję za dyskusję. Wojciech Turczyński, TVP Trzygorzów.
Dziękuję.
Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska.
Dziękuję.
I Sebastian Górny, Teletop.
Dziękuję, miłego dnia.
I ja nazywam się Marcin Zasim. Audycję oczywiście będzie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Audycję realizował Paweł Owczarski.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.